Andrzej Sapkowski. Wieża Jaskółki. Taśma 10, ścieżka 1. Chłopisko młode i silne, Kahir, rankiem doszedł do siebie. Był blady i spocony, czuło się bijącą od niego gorączkę. Artykulację komplikowały nieco dzwoniące zęby, ale dało się zrozumieć, co mówił. A mówił przytomnie. Narzekał na ból głowy, objaw raczej normalny u kogoś, komu siekiera zdarła z czaszki skórę wraz z włosami. Geralt dzielił czas pomiędzy niespokojne drzemki a łapanie ściekającej ze skał deszczówki, wzmajstrowane z brzozowej kory kubeczki. I jego, i Kahira dręczyło pragnienie. Geralt, słucham. Kahir poprawił drwa w ognisku za pomocą znalezionej kości udowej. W kopalni, gdyśmy się bili, przestraszyłem się, wiesz? Wiem. Przez chwilę wyglądało, że wpadłeś w morderczy szał, że nic już się dla ciebie nie liczy. Oprócz mordowania. Wiem. Bałem się, dokończył spokojnie, że w amoku zasieczesz tego Shirru, a z zabitego nie wyciągnęlibyśmy przecież informacji. Geralt chrząknął. Młody Nilfgaardczyk coraz bardziej mu się podobał. Był nie tylko mężny, ale i inteligentny. Słusznie zrobiłeś, odsyłając Anguiem, ciągnął Kahir, lekko tylko dzwoniąc zębami. To nie dla dziewcząt. Nawet takich jak ona. My to sami załatwimy we dwu. Pójdziemy za pościgiem, ale nie po to, by mordować w berserkerskim szale. To, co wtedy mówiłeś o zemście... Geralt, nawet w zemście musi być jakaś metoda. Dopadniemy tego półelfa. Zmusimy go, by powiedział, gdzie jest Ciri. Ciri nie żyje. Nieprawda, nie wierzę w jej śmierć. I ty też nie wierzysz, przyznaj. Nie chcę wierzyć. Na zewnątrz świszczał wicher. Szumiał deszcz. A w jaskini było przytulnie. Geralt... Słucham. Ciri żyje. Miałem znowu sny. Owszem, coś wydarzyło się w Equinoctium. Coś fatalnego. Tak, bez wątpienia. Ja też to czułem i widziałem. Ale ona żyje. Żyje z pewnością. Spieszmy się. Ale nie do zemsty i mordu. Do niej. Tak. Tak, Kahir, masz rację. A ty? Ty nie miewasz już snów? Miewam, powiedział z goryczą, ale od przekroczenia jarugi bardzo rzadko. I w ogóle ich nie pamiętam po przebudzeniu. Coś się we mnie skończyło, Kahir. Coś się wypaliło. Coś się we mnie urwało. To nic, Geralt. Ja będę śnił za nas obu. O świcie wyruszyli. Deszcz przestał padać. Wydawało się nawet, że słońce próbuje znaleźć jakąś dziurę w zasnuwającej niebo szarości. Jechali wolno, obaj na jednym koniu z wojskowym nilfgaardzkim rzędem. Koń człapał po otoczakach, idąc stępa brzegiem Sansretu, rzeczki wiodącej do Toisan. Geralt znał drogę. Był tu niegdyś, bardzo dawno temu. Wiele się od tego czasu zmieniło, ale nie zmieniła się dolina i rzeczka Sansretu, która im dalej, tym bardziej stawała się rzeką Sansretu. Nie zmieniły się góry Amil i górujący nad nimi obelisk Gorgony, góry diabła. Pewne rzeczy miały to do siebie, że po prostu się nie zmieniały. Żołnierz nie kwestionuje rozkazów, mówił Kahir, obmacując opatrunek na głowie. Nie analizuje ich, nie zastanawia się nad nimi, nie czeka, by mu objaśniano ich sens. To pierwsza rzecz, której u nas uczą żołnierza. Możesz się więc domyślić, że nawet przez sekundę nie zastanawiałem się nad rozkazem, który mi wydano. Pytanie, dlaczego to właśnie ja mam pojmać tę cintryjską królewnę czy księżniczkę, nawet mi przez myśl nie przemknęło. Rozkaz to rozkaz. A zły byłem, owszem, bo chciałem zaznać sławy, bijąc się z rycerstwem, z regularnym wojskiem. Ale Praca dla wywiadu też jest u nas traktowana jako zaszczyt. Gdyby tylko jeszcze chodziło o jakieś trudniejsze zadanie, o jakiegoś ważniejszego jeńca, ale dziewczyna? Geralt wrzucił do ogniska kręgosłup pstrąga. Przed wieczorem złowili we wpadającym do Sans-Retour strumyku dość ryb, by się najeść. Pstrągi były na tarle i łatwo dawało się je złapać. Słuchał opowieści Kahira, a ciekawość walczyła w nim z uczuciem głębokiej przykrości. W sumie to był przypadek, opowiadał Kahir, patrząc w płomienie. Najczystszy przypadek. Mieliśmy, jak się później dowiedziałem, na cintryjskim dworze szpiega, kamerjunkra. Gdyśmy zdobywali miasto i szykowali do opasania zamku, szpieg ów wykradł się i dał znać, że będzie się próbowało wywieźć księżniczkę z miasta. Utworzono kilka takich grup jak moja. Przez przypadek to na moją grupę wpadli wiozący Ciri. Zaczęła się gonitwa po ulicach, w kwartale, który już się palił. To było istne piekło. Nic, tylko ryk płomieni, ściany ognia. Konie nie chciały iść, a ludzie, co tu dużo gadać, też nie kwapili się ich popędzać. Moi podwładni, miałem ich czterech, zaczęli pomstować, krzyczeć, że postradałem zmysły, że wiodę ich na zgubę. Ledwo udało mi się odzyskać kontrolę. Ścigaliśmy ich dalej przez ten ognisty kocioł i doścignęliśmy. Nagle mieliśmy ich tuż przed sobą. 5 konnych cintryjczyków. I zaczęła się sieczka. Zanim zdążyłem krzyknąć, żeby uważać na dziewczynę, która zresztą momentalnie wylądowała na ziemi. Ten, który ją wiózł na łęku, zginął pierwszy. Jeden z moich podniósł ją i wciągnął na konia. Ale daleko nie ujechał. Któryś z cintryjczyków pchnął go w plecy i przebił. Widziałem, jak ostrze przeszło ocal od głowy Ciri, która znowu spadła w błoto. Była półprzytomna ze strachu. Widziałem, jak tuli się do zabitego, jak usiłuje pod niego wpełznąć, jak kocie przy zabitej kotce. Zamilkł. Słyszalnie przełknął ślinę. Nawet nie wiedziała, że tuli się do wroga, do znienawidzonego Nilfgaardczyka. Zostaliśmy sami, podjął po chwili. Ja i ona, a dookoła były trupy i ogień. Ciri pełzała w kałuży, a woda i krew zaczynały już mocno parować. Dom się zawalił. Mało już widziałem przez iskry i dym. Koń nie chciał tam podejść. Wołałem ją, wzywałem, by przyszła do mnie, a zachrypłem, przekrzykując ryk pożaru. Widziała mnie i słyszała, ale nie reagowała. Koń nie chciał iść, a ja nie mogłem go opanować. Musiałem zsiąść. A za nic nie mogłem jej podnieść jedną ręką, a drugą musiałem trzymać wodze. Koń się szarpał tak, że mało mnie nie obalił. Gdy ją podnosiłem, zaczęła krzyczeć. Potem wyprężyła się i zemdlała. Owinąłem ją płaszczem, który zamoczyłem w kałuży, w błocie, gnojówce i krwi. I pojechaliśmy. Prosto przez ogień. Sam nie wiem, jakim cudem udało się nam stamtąd wydostać. Ale nagle pojawiła się wyrwa w murze. I znaleźliśmy się nad rzeką. Pechowo. W miejscu, które akurat wybrali uciekający Norlingowie. Zrzuciłem oficerski hełm, bo po hełmie, choć skrzydła się opaliły, rozpoznaliby mnie natychmiast. Resztę ubioru miałem tak osmaloną, że nie mogła mnie zdradzić. Ale gdyby dziewczyna była przytomna, gdyby krzyknęła, roznieśliby mnie na mieczach. Miałem szczęście. Jechałem z nimi ze 2 stajania, potem zostałem z tyłu i ukryłem się w krzakach, nad rzeką niosącą trupy. Zamilkł, zachrząkał, oburącz pomacał obandażowaną głowę i zaczerwienił się. No, może był to tylko odblask płomienia? Ciri była okropnie ubrudzona. Musiałem ją rozebrać. Nie broniła się, nie krzyczała, dygotała tylko, oczy miała zamknięte. Ilekroć jej dotknąłem, by umyć lub wytrzeć, prężyła się i sztywniała. No wiem, trzeba było mówić do niej, uspokajać. Ale nagle nie mogłem znaleźć słów w waszym języku. W języku mojej matki, który znam od dziecka. Nie mogąc znaleźć słów, Chciałem uspokoić ją dotykiem, delikatnością, ale ona sztywniała i kwiliła, jak piskle. To ją prześladowało w koszmarach, szepnął Geralt. Wiem. Mnie też. Co było dalej? Zasnęła. I ja też. Ze zmęczenia. Gdy się obudziłem, nie było jej przy mnie. Nie było jej nigdzie. Reszty nie pamiętam. Ci, którzy mnie odnaleźli, twierdzą, że biegałem w kółko i wyłem jak wilk. Musieli mnie związać. Gdy się uspokoiłem, wzięli się za mnie ludzie z wywiadu. Podwładni Vatiera de Rideau. Chodziło im o Cyrillę. Gdzie jest? Gdzie i dokąd uciekła? Jakim sposobem mi uciekła? Dlaczego pozwoliłem jej uciec? I od nowa. Od początku. Gdzie jest? Dokąd uciekła? Rozwścieczony wrzasnąłem coś o cesarzu, jak krogulec polującym na małe dziewczynki. Za ten okrzyk ponad rok siedziałem w Cytadeli. A potem wróciłem do łask, bo byłem potrzebny. Na Tanet potrzebny był ktoś, kto mówił wspólnym i wiedział, jak Ciri wygląda. Cesarz chciałbym pojechał na Tanet. I tym razem nie zawiódł, bym przywiózł mu Ciri. Zamilkł na chwilę. Emir dał mi szansę. Mogłem odmówić, zrezygnować z szansy. Oznaczałoby to definitywną, totalną, dożywotnią niełaskę i zapomnienie. Ale odmówić mogłem, gdybym chciał. Ale ja nie odmówiłem, bo widzisz, Geralt, ja nie mogłem o niej zapomnieć. Nie będę cię okłamywał, ja ją bezustannie widziałem w snach. I nie jako chude dziecko, którym była nad rzeką, gdy ją rozebrałem i myłem. Widziałem ją i wciąż widzę ją jako kobietę, piękną, świadomą, prowokującą, z takimi szczegółami jak pąsowa róża wytatuowana w pachwinie. O czym ty mówisz? Nie wiem, sam nie wiem, ale tak było i tak jest nadal. Ja ją nadal widzę w snach, tak samo jak w snach widziałem ją wtedy. To dlatego zgłosiłem się do misji na Tanet. Dlatego później chciałem się do was przyłączyć. Ja chcę jeszcze raz ją zobaczyć. Chcę jeszcze raz dotknąć jej włosów, spojrzeć w oczy. Chcę na nią patrzeć. Zabij mnie, jeśli wola, ale nie będę dłużej udawał. Ja myślę, że ja ją kocham. Proszę cię, nie śmiej się. Wcale mi nie do śmiechu. Dlatego właśnie z wami jadę. Rozumiesz? Chcesz jej dla siebie czy dla twego cesarza? Jestem realistą, szepnął. Przecież ona mnie nie zechce. A jako małżonkę cesarza mógłbym ją przynajmniej widywać. Jako realista, prychnął wiedźmin, powinieneś wiedzieć, że najpierw musimy ją odnaleźć i ocalić, założywszy, że twoje sny nie kłamią. I Ciri faktycznie jeszcze żyje. Wiem o tym. A gdy ją odnajdziemy? Co wtedy? Zobaczymy. Zobaczymy, Kahir. Nie złudź mnie, bądź szczery, przecież nie pozwolisz, bym ją zabrał. Nie odpowiedział. Kahir nie ponawiał pytania. Do tego czasu, spytał chłodno, możemy być druhami? Możemy, Kahir. Jeszcze raz przepraszam cię za tamto. Nie wiem, co we mnie wstąpiło. W gruncie rzeczy nigdy poważnie nie podejrzewałem cię o zdradę czy dwulicowość. Ja nie jestem zdrajcą. Ja cię nigdy nie zdradzę, wiedźminie. Jechali głębokim wąwozem, który bystra i szeroka już rzeka Sans-Retour wyżłobiła wśród wzgórz. Jechali na wschód, ku granicy księstwa Toisan. Gorgona, góra diabła, wznosiła się nad nimi. Żeby popatrzeć na jej wierzchołek, musieliby zadzierać głowy. ale nie zadzierali. Najpierw poczuli dym. W chwilę później ujrzeli ognisko, a nad nim rożny, na których piekły się rozpłatane pstrągi. Ujrzeli siedzącego obok ogniska samotnego osobnika. Jeszcze całkiem niedawno Geralt wydrwiłby, bezlitośnie wykpił i miał za totalnego idiotę każdego, kto śmiałby twierdzić, że on, wiedźmin, dozna wielkiej radości na widok wampira. Oho, powiedział spokojnie Emil Regis Rohelek Tercif Gudefroy, poprawiając rożny. Popatrzcie tylko, co też kot przyniósł. Pukacz. Takoż zwan Knaker, Koblino, Polterduk, Karkonos, Rubezal, Skarbnik albo Pustecki jest odmianą kobolda, którego wszelako pukacz rozmiarowzrostem i siłą znacznie przenosi. Noszą też pukacze zwyczajnie brodziska ogromne, których koboldy naszać niezwykły. Bytuje pukacz w sztolniach, szachtach, gróżniach, przepaściach, ciemnych jamach, we wnętrzu skał, we wszelakich grotach, jaskiniach i pustociach kamiennych. Tam, gdzie żywie, niechybnie w ziemi bogactwa są skryte. Jak to kruszce, rudy, karbon, sól albo olej skalny. Dlatego też pukacza częstokroć w kopalniach napotkać można, osobliwie opuszczonych, ale i w czynnych lubi się pokazać. Złośliwy despetnik i szkodnik, przekleństwo i istny dopust Boży dla górników i gwarków, których rozpanoszony pukacz na manowce wodzi. Pukaniem w skałę mami i straszy. Chodniki zawala, górniczy przyrząd i wszelaką chudobę kradnie i psowa, a od tego, by z zawęgła pałą w łeb strzelić, też nie jest. Ale przekupić go można, by nie psocił nadmiarę, położywszy gdzie w chodniku ciemnym lubo w szachcie chleb z masłem, oscypek, połędź wędzonej szołdry, aleć najlepiej gąsiorek okowity. Na ten bowiem pukacz okrutnie jest łakomy. Fizjologus. Rozdział 7. Są bezpieczni, zapewnił wampir, popędzając muła Dracula. Cała trójka, Milwa, Jaskier i oczywiście Anguiem, ma się rozumieć, która w porę dopędziła nas w dolinie Sans-Retour i o wszystkim opowiedziała, nie żałując różnych barwnych słów. Nigdy nie mogłem zrozumieć, dlaczego u was ludzi większość przekleństw i obelg nawiązuje do sfer erotyki. Przecież seks jest piękny i kojarzy się z pięknem, radością, przyjemnością. Jak można nazwy narządu płciowego używać w charakterze wulgarnego synonimu? Trzymaj się tematu, Regis, przerwał Geralt. No, oczywiście, przepraszam. Ostrzeżeni przez Anguiem przed nadciągającymi bandytami, bezzwłocznie przekroczyliśmy rubież Toisin. Milwa, co prawda, nie była zachwycona, rwała się, by zawrócić i iść wam obu na odsiecz. Zdołałem jej to wyperswadować, a Jaskier, o dziwo, miast radować się z azylu, jaki dają granice księstwa, miał wyraźnie duszę na ramieniu. Czego on się tak lęka w Toisin, nie wiesz przypadkiem? Nie wiem, ale się domyślam, odrzekł kwaśno Geralt, bo to nie byłoby pierwsze miejsce, gdzie nasz przyjaciel Bart narozrabiał. A teraz to on się trochę ustatkował, bo obraca się w przyzwoitej kompanii, ale za młodu nie było dla niego świętości. Rzekłbym, że bezpieczne były przed nim jeże i te kobiety, które wlazły na sam czubek wysokiego drzewa. A mężowie kobiet często gęsto mieli to trubadurowi za złe. Nie wiedzieć czemu. W Toisin niechybnie jest jakiś mąż, w którym na widok jaskra mogą odżyć wspomnienia. Ale to w gruncie rzeczy nieważne. Wróćmy do konkretów. Co z pościgiem? Mam nadzieję, że... Nie sądzę, uśmiechnął się Regis, by przeszli za nami do Toisin. Granica roi się od błędnego rycerstwa, które nudzi się niezwykle i szuka okazji do bitki. Nadto myśmy wraz z grupą napotkanych na granicy pielgrzymów trafili od razu do świętego gaju Mirkwit. A miejsce to budzi strach. Nawet pielgrzymi I chorzy, którzy z najdalszych zakątków wędrują do Merkwit po uzdrowienie, zatrzymują się w osiedlu niedaleko skraju lasu, nie śmiejąc wchodzić w głąb. Bo krążą plotki, że kto odważy się wejść do świętych Dąbrów, kończy spalony na wolnym ogniu w wiklinowej babie. Geralt wciągnął powietrze. Czyżby... Oczywiście. Wampir znowu nie pozwolił mu dokończyć. W gaju Merkwit bytują druidzi. Ci, którzy dawniej mieszkali w Angrenie, w Kedhu, potem wywędrowali nad jezioro Mondern, a wreszcie do Merkwit, do Toisan. Było nam przeznaczone, że do nich trafimy. Nie pamiętam, mówiłem, że jest nam to przeznaczone? Geralt odetchnął mocno. Jadący za jego plecami Kahir też. Twój znajomy jest wśród tych druidów? Wampir uśmiechnął się znowu. To nie jest znajomy, lecz znajoma, wyjaśnił. Owszem, jest wśród nich. Nawet awansowała, przewodzi całemu kręgowi. Hierofantka? Flaminika. Tak się nazywa najwyższy druidzki tytuł, gdy nosi go kobieta. Tylko mężczyźni bywają hierofantami. Naprawdę, zapomniałem. Rozumiem, że Milwa i reszta są teraz pod opieką Flaminiki i kręgu. Wampir swoim zwyczajem odpowiedział na pytanie w trakcie jego zadawania, po czym natychmiast przystąpił do odpowiedzi na pytania jeszcze nie zadane. Ja natomiast pospieszyłem na spotkanie z wami. Albowiem wydarzyła się rzecz zagadkowa. Flaminika, której zacząłem przedstawiać naszą sprawę, nie dała mi dokończyć. Oświadczyła, że wie o wszystkim, że już od jakiegoś czasu spodziewa się naszego przybycia. Słucham? Ja też nie mogłem ukryć niedowierzania. Wampir wstrzymał muła, stanął w strzemionach, rozejrzał się. Szukasz kogoś czy czegoś? Spytał Kahir. Już nie szukam, znalazłem, zsiądźmy. Wolałbym jak najprędzej zsiądźmy, wyjaśnię ci wszystko. Musieli mówić głośniej, by móc porozumieć się w szumie wodospadu spadającego ze znacznej wysokości po pionowej ścianie skalnego urwiska. W dole, tam gdzie wodospad wypłukał spore jeziorko, w skale ział czarny otwór jaskini. Tak, to właśnie tam. Regis potwierdził przypuszczenie Wiedźmina. Wyjechałem ci na spotkanie, bo polecono mi cię tu skierować. Do tej jaskini będziesz musiał wejść. Mówiłem ci, druidzi wiedzieli o tobie, wiedzieli o Ciri, wiedzieli o naszej misji, a dowiedzieli się tego od osoby, która, o, tam mieszka. Osoba ta, jeśli wierzyć druidce, pragnie z tobą porozmawiać. Jeśli wierzyć druidce, powtórzył z przekąsem Geralt, ja bywałem w tych okolicach, wiem, co mieszka w głębokich jaskiniach pod górą diabła. Mieszkają tam różni mieszkańcy, ale z przeważającą większością nie da się gawędzić, chyba że mieczem. A co jeszcze powiedziała ta twoja druidka? W co jeszcze mam uwierzyć? W sposób wyraźny, wampir utkwił w Geralcie czarne oczy, dała mi do zrozumienia, że nie przepada za osobnikami niszczącymi i zabijającymi żywą przyrodę w ogólności, a za wiedźminami w szczególności. A wyjaśniłem, że w chwili obecnej jesteś wiedźminem raczej tytularnym, że absolutnie nie naprzykrzasz się żywej przyrodzie, o ile ta ostatnia tobie się nie naprzykrza. Flaminika, trzeba ci wiedzieć, jest to kobieta niezwykle bystra. Zauważyła z miejsca, że wiedźmiństwa zaniechałeś nie wskutek zmian światopoglądowych, lecz zmuszony okolicznościami. Wiem doskonale, powiedziała, że nieszczęście spotkało bliską wiedźminowi osobę. Wiedźmin zmuszony był więc zaniechać wiedźmiństwa i pospieszyć na ratunek. Geralt nie skomentował, ale jego spojrzenie było na tyle wymowne, że wampir pospieszył z wyjaśnieniami. Oświadczyła, cytuję, nie będący wiedźminem wiedźmin udowodni, że stać go na pokorę i poświęcenie. Wstąpi w mroczną czeluść ziemi. Bezbronny. Zostawiwszy wszelki oręż, wszelkie ostre żelazo, wszelkie ostre myśli, wszelką agresję, gniew, złość, arogancję. Wejdzie w pokorze. a wówczas tam, w czeluści, pokorny niewiedźmin znajdzie odpowiedzi na pytania, które go dręczą, znajdzie odpowiedzi na wiele pytań. Ale gdy wiedźmin pozostanie wiedźminem, nie znajdzie niczego. Geralt splunął w stronę wodospadu i jaskini. To zwykła gra, oświadczył. Zabawa. Figle, jasnowidztwo, poświęcenie, tajemnicze spotkania w grotach, odpowiedzi na pytania. Tak ograne chwyty można napotkać tylko u wędrownych dziadów bajarzy. Ktoś tu kpi sobie ze mnie. W najlepszym razie. A jeżeli to nie jest kpina... Kpiną nie nazwałbym tego w żadnym razie, powiedział stanowczo Regis. W żadnym, Geralcie z Rivii. Co to więc jest? Jedno z osławionych druidzkich dziwactw? Nie będziemy wiedzieć, odezwał się Kahir, dopóki się nie przekonamy. Chodź, Geralt, wejdziemy tam razem. Nie, pokręcił głową wampir. Flaminika była w tym względzie kategoryczna. Wiedźmin musi wejść tam sam, bez broni. Daj mi twój miecz. Zaopiekuję się nim w czasie twej nieobecności. Niech mnie diabli, zaczął Geralt, ale Regis szybkim gestem przerwał mu tok wypowiedzi. Daj mi twój miecz, wyciągnął rękę. A jeśli masz jeszcze jakąś broń, zostaw mi ją także. Pamiętaj o słowach Flaminiki. Żadnej agresji. Poświęcenie, pokora. Czy ty wiesz, kogo tam napotkam? Kto lub co czeka na mnie w tej jaskini? Nie, nie wiem. Najróżniejsze stwory zamieszkują podziemne korytarze pod Gorgoną. A szlak mnie trafi. Wampir chrząknął cicho. Tego wykluczyć nie można, rzekł poważnie. Ale musisz podjąć to ryzyko. Przecież wiem, że je podejmiesz. Nie zawiódł się. Tak jak oczekiwał, wejście do jaskini zawalone było imponującą stertą czaszek, żeber, piszczeli i gnatów. Nie czuło się jednak smrodu zgnilizny. Doczesne resztki były najwidoczniej wiekowe i pełniły rolę odstraszającej intruzów dekoracji. A przynajmniej tak sądził. Wszedł w ciemność, kości zachrzęściły i zachrupały pod stopami. Wzrok szybko zaadaptował się do mroku. Znajdował się w gigantycznej jaskini, skalnej kawernie, rozmiarów której oko nie było w stanie ogarnąć, albowiem proporcje łamały się i ginęły w lesie stalaktytów zwieszających się ze sklepienia malowniczymi festonami. Z błyszczącego wilgocią i mieniącego się różnobarwnym żwirem spongu wyrastały białe i różowe stalagmity, krępe i przysadziste u podstawy, smuklejące ku górze. Niektóre sięgały wierzchołkami wysoko ponad głowę wiedźmina. Niektóre łączyły się w górze ze stalaktytami, tworząc kolumniaste stalagnaty. Nikt go nie okrzyknął. Jedynym dającym się słyszeć odgłosem były dzwoniące echa pluszczącej i kapiącej wody. Poszedł. Wolno wprost przed siebie w mrok między kolumny stalagnatów. Wiedział, że jest obserwowany. Brak miecza na plecach dawał się odczuć silnie, natrętnie i wyraziście, jak brak niedawno wykruszonego zęba. Zwolnił kroku. Wieża jaskółki, taśma 10, koniec ścieżki 1.